Tydzień w Wielkopolsce.
9 minut po godzinie 15. Program realizuje Jarosław Pachczyński. Przed mikrofonem Adam Michalkiewicz. Dzień dobry. Dzisiaj sobota, 7 dzień lutego. Do 16 podsumujemy to, co działo się w ostatnich dniach w Wielkopolsce. Przeanalizujemy sytuację polityczną w naszym regionie, a dzieje się ostatnio dużo. Powiemy też o sprzedaży przez Kościół osiedla maltańskiego w Poznaniu. Sprawdzimy również, czy wielu samorządowców chce zamykać szkoły czy przedszkola. Mamy gości dzisiaj aż trójka. Tomasz Cylka, Gazeta Wyborcza.
Dzień dobry.
Tomasz Małecki, Telewizja Polska.
Dzień dobry.
A zdalnie jest z nami Bartosz Skonieczny z konińskiego portalu LM.
Witam, dzień dobry.
To zaczniemy od sytuacji politycznej.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Wójt podpoznańskiej Rokietnicy Bartosz Derek zrezygnował ze startu w wyborach na szefa Wielkopolskiej Koalicji Obywatelskiej i przekazał swoje poparcie wiceszefowi MSZ i posłowi Marcinowi Bosackiemu. Posłuchajmy wójta Rokietnicy.
Od samego początku miałem determinację, żeby wystartować, żeby zmienić parę rzeczy. Natomiast w momencie, kiedy do gry również wstąpił Marcin, bardzo dużo nas łączy, mamy podobne spojrzenie. W związku z tym nie mogło być ona inna.
Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki nie kryje pewności siebie przed zbliżającymi się wyborami. Był też wczoraj wdzięczny, jak to powiedział, Bartkowi za ten gest.
Jestem przekonany, że te wybory wygram, bo Wielkopolska potrzebuje szefa swoich struktur Koalicji Obywatelskiej, rozpoznawalnego, zdecydowanego i takiego, którym nikt nie kieruje z drugiego siedzenia.
Wybory wewnętrzne w Koalicji Obywatelskiej 8 marca, za miesiąc. Drugim kandydatem będzie były prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Urbaniak, wspierany m.in. przez szefa KO w Poznaniu, posła Bartosza Zawieje. To, co powiedział Marcin Bosacki, że ten kandydat, ten szef Platformy, szef Koalicji Obywatelskiej w regionie nie może być kierowany przez kogoś z drugiego tylnego siedzenia, to właśnie o Bartoszu Zawiei były te słowa?
Ja nie wiem o kim, bo generalnie każdy polityk musi mieć wsparcie i zawsze ktoś jest z kimś, czy z bocznego, czy z tylnego siedzenia kierowany. Marcin Bosacki jest wiceministrem spraw zagranicznych. Siłą rzeczy 90% czasu będzie spędzał w Warszawie i na świecie, więc będzie musiał mieć tutaj swojego człowieka i ten człowiek właściwie będzie dyrygował. Mieliśmy już takie tandemy, prawda? Rafał Grupiński, Leszek Wojtasiak, że wspomnijmy ten słynny duet, tak? Rafał Grupiński.
Bartosz Derek teraz byłby takim człowiekiem, który by tutaj na
ja
miejscu...
Ja nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli Marcin Bosacki wygra te wybory, to Bartosz Derek będzie jego zastępcą. To nie mam żadnych złudzeń. Ciekawsze jest, kto będzie zastępcą Jarosława Urbaniaka, bo tu z kolei mamy przykład, że wygrałby polityk z Ostrowa Wielkopolskiego do Poznania S11, póki co nie mamy. Trudno się spodziewać, żeby Jarosław Urbaniak tutaj codziennie czy przynajmniej 2-3 razy w tygodniu bywał. Też będzie musiał mieć swojego człowieka i ciekawe, czy będzie to Bartosz Zawieja, czy odwołany wiceprezydent Mariusz Wiśniewski. No tu koncepcji jest wiele. Nikt tutaj solo nie wygra. Rafał Grupiński czy to Waldy Dzikowski wcześniej musieli mieć tutaj swoich ludzi. I tyle.
Nie są to zwykłe wybory w Koalicji Obywatelskiej, bo po wielu, wielu latach zrezygnował Rafał Grupiński, czyli wicemarszałek Senatu, od lat szef Koalicji Platformy, wcześniej w Wielkopolsce. Kto jest faworytem? To pytanie do Tomasza Małeckiego. Jarosław Urbaniak czy Marcin Bosacki?
Dla mnie Jarosław Urbaniak. Mówię to dlatego, że rozmawiałem z wieloma politykami Koalicji Obywatelskiej z landów, tak zwanych, jak my to mówimy w telewizji. I również z politykami poznańskimi. Wiemy, że Bartosz Zawieja i wiemy, że Mariusz Wiśniewski popierają Jarosława Urbaniaka. Pytanie, czy jest to poparcie Urbaniaka, czy jest to głos przeciwko Marcinowi Bosackiemu. Na to pytanie to sobie nasi radiosłuchacze sami na pewno odpowiedzą. Faworytem jest Urbaniak. Wiemy, że ma poparcie oczywiście południowej Wielkopolski i wschodniej Wielkopolski, jak napisała Gazeta Wyborcza, ale wiem też, że części północnej, bo wiem, że Jakub Rutnicki, minister sportu, też na pewno popiera Jarosława Urbaniaka. Do tego mamy tutaj dwa duże koła poznańskie, Bartka Zawiei i Mariusza Wiśniewskiego. I myślę, że dlatego wójt Derek przekazał poparcie Marcinowi Bosackiemu, no bo po prostu zostały policzone szable. No i się okazuje, że jakby było trzech kandydatów, to wtedy głosy się rozproszą na ministra Bosackiego i na wójta Derecha, dlatego... No i wtedy Urbaniak wygrałby w pierwszej turze, myślę, że zdecydowanie. A ważne jeszcze jest to, kto stoi za pomysłem kandydatury wójta Derecha. Wiem, że jest to Waldy Dzikowski i myślę, że to jest też takie wzmocnienie kandydatury Bosackiego, bo mimo, że pewno już nie jest tak aktywny i tak czynnym politykiem i tak znaczącym jak kiedyś, ale to doświadczenie polityczne może przynieść trochę więcej głosów Marcinowi Bosackiemu.
Dodam jeszcze tylko dwa zdania. Urbaniak wystartował de facto 2 miesiące temu z kampanią wewnątrzpartyjną. On jest widoczny. Bosacki właściwie się krygował, ogłosił to, nie wiem, miesiąc temu, tak właściwie zdecydowanie powiedział, przepraszam, nawet Urbaniak nie 2 miesiące, on już w październiku zeszłego roku mówił, tak, wystartuje.
Ale on teraz mówi, że KO potrzebuje szefa rozpoznawalnego, zdecydowanego i takiego, którym nikt nie kieruje z drugiego siedzenia.
No, ale kto to jest?
On twierdzi, że on jest rozpoznawalny, zdecydowany i nim nikt nie będzie kierował.
No tak, no jest Bosacki rozpoznawalny, ale pytanie, pamiętajmy, to wybierają członkowie Koalicji Obywatelskiej.
1,5 tysiąca ludzi.
Tak, a nie obywatele i mieszkańcy Wielkopolski. Raz już takie prawybory mieliśmy, członkowie Platformy Obywatelskiej postawili na Rafała Trzaskowskiego. Sami mogą sobie dzisiaj odpowiadać na pytanie, czy to był ich dobry wybór, kierując się swoimi zainteresowaniami i swoimi sympatiami, a nie tym, kto może zrobić coś dla Polski. To jest pytanie teraz, który z tych dwóch może coś zrobić dla Wielkopolski, bo to mieszkańców, prawda, regionu interesuje, ale wiemy przecież, że partia rządzi się
swoimi. Za chwilę o tym porozmawiamy, co te partyjne wybory oznaczają dla mieszkańców Wielkopolski, ale jeszcze Bartosz Skonieczny, portal LM, działacze Koalicji Obywatelskiej ze wschodniej Wielkopolski z Konina mówią, na kogo głosują?
No, można tak to trochę odczytać. Dzisiaj dosłownie kilkanaście minut temu poseł Tomasz Nowak, który został wybrany dzisiaj ponownie na przewodniczącego koła partii w Koninie, wrzucił taki post na Facebooka podsumowujący te dzisiejsze wybory. No i tam pojawiła się właśnie informacja, że podczas tego walnego zebrania koła gościem był właśnie poseł Jarosław Urbaniak, więc no, jest to taki sygnał, może nie powiedziany wprost, ale jednak dość mocny sygnał, bo wiadomo, że takie typu sformułowania przypadkowo się w takich informacjach raczej nie pojawiają. No to właśnie może być taki sygnał, kogo tutaj konińskie struktury, czy może szerzej nawet regionalne struktury popierają, bo wiemy, że poseł Nowak no jest tutaj od zawsze jest przewodniczącym w wcześniej Platformie, teraz Koalicji Obywatelskiej w Koninie, rządzi tutaj regionem, więc jeśli on taką informację wrzuca, no to musi coś znaczyć.
A czy we wschodniej Wielkopolsce, tam gdzie wybory wygrywa jednak Prawo i Sprawiedliwość, nie mówimy o Koninie, ale o całym regionie, Koalicja Obywatelska ma wielu działaczy, jest to partia, która ma znaczenie w regionie?
Spośród wszystkich partii, poza właśnie PiS-em, to tak. To jest najsilniejsza partia, myślę, u nas tutaj w regionie, pomimo tego, że rzeczywiście PiS tutaj dominuje, ale to głównie w gminach, tak? Jeśli chodzi o duże ośrodki, jak na wschodnią Wielkopolskę, no to mówimy tutaj koło Koni Słupca Turek, no to szczególnie w Koninie, no to Platforma jest najsilniejsza, czy koalicja obecnie jest najsilniejsza i tutaj PiS przebić się nie może. No i mimo wszystko te struktury też w tych mniejszych ośrodkach często są. Jeśli nawet nie struktury, to chociaż jakieś pojedyncze działacze, gdzie inne partie, no często są w ogóle nieobecne na poziomie gmin, czy takich najmniejszych ośrodków, to jednak tutaj koalicja jakoś tam swoją obecność mimo wszystko zaznacza. Oprócz oczywiście że PSL-u, który oczywiście na wsiach, czy też u nas w regionie, szczególnie w regionie słupeckim, jest wyjątkowo silny.
I pytanie, czy od tych wyborów, to już pytanie do Tomasza Cylki z Gazety Wyborczej, czy od tych wyborów wewnętrznych, partyjnych, zależy, kto będzie kandydatem na przykład na prezydenta Poznania? Wygrywa Jarosław Urbaniak, to kandydatem Mariusz Wiśniewski, a wygrywa Marcin Bosacki, to kandydatem będzie Marcin Gołek?
Myślę, że to jest takie naturalne, to zarząd regionu.
Czy to ma już znaczenie też
bardzo,
dla...
Tak, oczywiście dla układania list. No właściwie tylko, przede wszystkim to ma znaczenie, tak? Działacze partyjni wybierają swoich liderów po to, żeby mieć na to, kto będzie układał listy wyborcze, no bo jakiegoś większej władzy tutaj, no możemy jeszcze spółeczki dodać, prawda? W samorządzie województwa, pewnie w miejskim troszeczkę mniej, natomiast no tak.
Choć
no,
też trochę tych spółek w mieście jest.
Oczywiście, w każdym mieście, w każdej gminie. Natomiast tak to będzie wyglądało. Oczywiście wszystko musi zatwierdzić zarząd krajowy partii. Myślę, że tutaj no, będzie miał jeszcze jakieś przełożenie też Adam Szłapka, który na pewno będzie walczył o to, żeby nadal być liderem, chyba że będzie znajdzie swój jakiś inny pomysł na siebie. Wydaje mi się, że to jest naturalna jedynka z okręgu poznańskiego. Szłapka póki co...
A nie jesteś zaskoczony, że właśnie to Adam Szłapka nie został tym kandydatem, a nie Marcin Bosacki? Szłapka jednak bardziej chyba rozpoznawalny.
Mi się wydaje, że tak. Pamiętajmy, kto wybiera? Wybierają to członkowie Koalicji Obywatelskiej. Zdecydowana większość to są jednak starzy działacze dawnej Platformy. Mógłbym mieć tutaj Szłapka w tym wewnętrznym głosowaniu problem ze zwycięzcą. Wydaje mi się, że sobie to naturalnie odpuścił.
Znaczy ja myślę, Tomasz że na Małecki, pewno miałby problem, Polska. Bo pamiętam jednego posła, słowa jednego posła, który został tutaj wymieniony z nazwiska, który powiedział kiedyś o Adamie Szłapce, że to jest wydmuszka, po czym Szłapka zrobił trzeci wynik w kraju po Donaldzie Tusku i Jarosławie Kaczyńskim.
Był liderem listy Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu.
Był liderem listy, ale to, że jest się liderem, to jeszcze nie wszystko znaczy, bo liderem listy do Europarlamentu z PiS-u był minister Kolarski, tak, a z trzeciego miejsca weszła pani Marlena Maląg, także lider to jedno, trzeba jeszcze sobie to wypracować. Jakkolwiek byśmy nie oceniali Adama Szłapki, w trakcie kampanii wyborczej był najbardziej pracowitym kandydatem i zasłużył na taką dużą liczbę, prawie 150 tysięcy głosów.
Pytanie o wschodnią Wielkopolskę. Działacze z Konina nie chcieli powalczyć o władzę w regionie. Tomasz Nowak nie miał takich ambicji?
Nie, to my tutaj w Koninie problem jest taki, że my nie mamy nawet ludzi na tyle silnych, żeby zająć pierwsze miejsca na listach podczas wyborów parlamentarnych. Tak, to jeśli chodzi o sam Konin typowo, nie mówię o całym regionie, ale sam Konin, to tutaj osobowości politycznych nie ma praktycznie w ogóle. Dlatego jesteśmy takim regionem, do którego w tym zawsze lądują tak zwani spadochroniarze, tak, czyli osoby przesuwane z innych regionów kraju właśnie na pierwsze miejsca, żeby wejść do Sejmu. Choćby Koalicja Obywatelska, ostatnie wybory, Michał Kołodziejczak, który tutaj startował z pierwszego miejsca, w ogóle nie związany z naszym regionem. No i właśnie poseł Tomasz Nowak musiał się mu posunąć z tego pierwszego miejsca. Więc nie, tutaj absolutnie nie ma takich ludzi i takich ambicji, myślę, i takich osób z na tyle silną pozycją, żeby walczyć o takie funkcje na arenie wielkopolskiej. Natomiast wydaje mi się, że no jest tutaj, mówię, ten post posła Nowaka. Myślę, że to byłaby dla niego lepsza sytuacja a propos właśnie miejsc na listach, bo musiał się już posunąć podczas ostatnich wyborów. W najbliższych nie wiadomo, co będzie, tak? Gdzie będzie startował Michał Kołodziejczak, czy na przykład nie będzie z list koalicji startować działacze Polski 2050. Przecież takie też głosy chodzą, że może dojść do jakiegoś połączenia, chociaż po ostatnich wyborach może jest to mniej prawdopodobne. A przecież jest gniezna ministra Paulina Hennig-Kloska, która też z tego czasu startowała z list Koalicji Obywatelskiej i robiła świetne wyniki. Tak więc tutaj myślę, że poseł Nowak przede wszystkim próbuje zabezpieczać swoją pozycję i to, żeby w najbliższych wyborach cały czas mieć to pierwsze albo jak najwyższe miejsce.
A środowisko prezydenta Poznania, Tomasz Cyrka, Gazeta Wyborcza, Jacek Jaśkowiak, będzie popierać Posadzkiego?
Ja myślę, póki co nie powiedział oficjalnie, natomiast wydaje się to naturalne. Wczoraj był Marcin Gołek, jego pierwsza ręka, to jest koło samorządowe. To Koalicja Obywatelska, która wspiera otwarcie tutaj Marcina Bosacka, zresztą Jacek Jaśkowiak informuje, kiedy...
A to będzie wspieranie Bosackiego, czy raczej sprzeciw wobec Bartosza Zawiery?
I to, ja myślę, że akurat sympatia tutaj jest, jakaś chemia na linii Bosacki Jaśkowiak, tu nie mam żadnych wątpliwości. Sam ten fakt, prawda, jak pytany Jacek Jaśkowiak, kogo wcześniej informował, że odwołuje Mariusza Wiśniewskiego, wymienił tylko dwa nazwiska, Rafała Grupińskiego i Marcina Bosackiego, więc to też coś znaczy. Ja jednak chciałem jeszcze coś powiedzieć. Ja bardzo żałuję, że Koalicja Obywatelska nie decyduje się na postawienie na młodego polityka i to byłaby zmiana pokoleniowa, chociaż o jakiejś...
Bartosza Derycha?
Tak, myślę o Bartoszu Derychu. To byłaby
wójt miałby coś do powiedzenia?
Tak, tu jest oczywiście problem, ale no, jeżeli Koalicja Obywatelska nie daje szans 47-letniemu politykowi, który w porównaniu i do Urbaniaka, i do Bosackiego byłby naprawdę zmianą pokoleniową w realiach Koalicji Obywatelskiej, to jak ta partia naprawdę chce przyciągać młode pokolenia? To jest... Oczywiście to nie chodzi, żeby komukolwiek wypominać wiek. Jarosław Urbaniak 60 lat, Marcin Bosacki 56 w tym roku, ale Koalicja Obywatelska ma problem z dotarciem do młodych ludzi. Jeżeli nadal sobie panie i panowie będą wybierać polityków ogranych, którzy naprawdę od 20, jeżeli nie 30 lat są na tej scenie politycznej, to nie będzie poparcia wśród młodych ludzi.
No tych młodych ludzi mógłby zdobyć Adam Szłapka, o którym tu wspominaliśmy, czy chociażby Jakub Rutnicki, 48 lat, z tego co dobrze pamiętam. Jeszcze dodam do tego, co mówił kolega z Konina. Poseł Nowak musi walczyć o miejsce na liście, nie o miejsce w koalicji, ponieważ on ledwo został posłem.
Panowie, przepraszam, że nie będzie sobą, ale właśnie o czym my znowu rozmawiamy, właśnie. Tak? Żeby polityk od 25 lat, on w ogóle zobaczcie, o czym my rozmawiamy, o politykach, którzy zabezpieczają swoje miejsca, tak?
No, o ogranych
politykach. Może chcą zabezpieczyć swoje miejsca, żeby później walczyć o Wielkopolskę w Warszawie.
No, sami wszyscy nasi słuchacze, myślę, są i słuchaczki na tyle mądrzy, że sami sobie odpowiadają na to pytanie.
No, pisałeś, zdaje się, o drodze S11, więc mamy skuteczność polityków wszelkiej maści z Poznania.
W poniedziałek obradował też zarząd regionu Koalicji Obywatelskiej. Byłeś tam, Tomku? Pisałeś też
tak,
o tym.
Byliśmy.
Te emocje, tam była faktycznie propozycja jakiejś uchwały, żeby sprawę prezydenta, odwołanego zastępcę prezydenta Mariusza Wiśniewskiego poruszyć.
Nikt tego tak nie otwarcie nie potrafił. Myślę, że panowie i panie, którzy już tam się spotkali z tym, już te emocje troszeczkę opadły. Chyba obie strony sobie skalkulowały, co mogą stracić. Ta informacja, którą wyście Radio Poznań wczoraj podali, także prezesem TBS-u został Jerzy Stępień z koła samorządowego.
71-letni Jerzy Stępień.
Nie wypominając wieku, ale z koła samorządowego, prawda?
Czyli z koła, którym kieruje Marcin Gołek, który też odpowiada jako zastępca prezydenta za sprawy mieszkaniowe, i w tym za spółkę
PTBS. Czyli to jest ta ekipa umowna Jacka Siewego. No więc widzimy, jak panowie i o co tutaj w tej polityce tak naprawdę chodzi, więc no nie miejmy tutaj złudzeń.
A ta uchwała była, bo ja mam nawet treść tej uchwały przed sobą.
Ale nie była, ale nie przyjęta.
Nie była głosowana.
Nie była głosowana, no ponieważ tak. Rafał Grupiński, zresztą Jacek Jaśkowiak powiedział nam, że on dziękuje panu Rafałowi Grupińskiemu, że to w ogóle nie było głosowane, no ale zważając na ogromne wzburzenie mieszkanek, mieszkańców Poznania, rozmawiając na uwadze fakt, że głównym i tak dalej, możemy tutaj cytować, to jest po prostu nudna uchwała, ale faktycznie faktem jest, że pomysł takiej uchwały był.
Też był pomysł, prawda, pamiętacie, żeby radni Poznania przyjęli ogólne stanowisko, z którego później zrezygnowano, później się wycofano. No, radni mają świadomość, co mają. No, wspomnialiśmy te spółki, tak, no tam są pochowani przecież, czy to w spółkach samorządu województwa, czy w innych instytucjach działacze Platformy. No, radni nie mogą iść na wojnę z Jaśkowiakiem.
To samo mi powiedział Zbigniew Czerwiński, tak, że królem tutaj...
Czyli przewodniczący klubu radnych PiS.
Zbigniew
Czerwiński, tak, ja dopowiadam, bo może nie każdy z naszych słuchaczy zna.
Dokładnie tak mi powiedział radny Czerwiński, że no, królem tutaj jest Jacek Jaśkowiak, który rozdaje karty, bo ma spółki. I to nawet nie chodzi o to, że jest, może dać pracę w spółkach, no ale to są jeszcze spółki, gdzie...
Rady nadzorcze. Prawda?
Dobrze, zostawmy Koalicję Obywatelską, zajmijmy się teraz inną partią.
To był tydzień w Wielkopolsce.
W tym tygodniu pierwszą wiceprzewodniczącą Polski 2050 została poznańska posłanka i szefowa partii w Wielkopolsce Ewa Szedler. Jednocześnie wybory na szefową partii przegrała posłanka minister z Gniezna Paulina Henning-Kloska. Pytanie do Bartosza Skoniecznego z konińskiego portalu LM, to także przecież posłanka z okręgu konińsko-gnieźnieńskiego. Koniec podziału w Polsce 2050. Ta partia ma jeszcze jakieś szanse, ma jakieś znaczenie na tej naszej scenie politycznej?
No to jest duży znak zapytania. To znaczy wydaje mi się, że po tych wyborach Polska 2050 może zostać cały czas Polską 2050, gdyby wygrała te wybory pana Henning-Kloska, no to tutaj byłby większy znak zapytania, czy czasem nie doszłoby koniec końców do jakiegoś raz, że podziału w tej partii, dwa, ewentualnego połączenia części tej partii z Koalicją Obywatelską, bo przypomnijmy, że chociażby właśnie Paulina Henning-Kloska, ale też inni działacze, to są byli działacze Nowoczesnej, którzy swego czasu wchodzili w skład Koalicji Obywatelskiej, później dołączyli do ruchu Szymona Hołowni, oddzielili się od KO, no i teraz pytanie, czy gdzieś by tam nie szukali sobie znowu miejsca w koalicji, patrząc na sondażowe wyniki tej partii. Ponieważ wybory się skończyły tak, jak się skończyły, no to teraz duże pytanie do Pauliny Henning-Kloskiej, co ona z tym zrobi, czy podporządkuje się, jakoś ułoży sobie tą współpracę z nową przewodniczącą, czy jednak mimo wszystko będzie tutaj szukać jakiejś innej drogi politycznej, no bo jest to jednak jej porażka, mówiąc wprost.
Tomasz Tylka,
ja nie mam złudzeń. No to jest partia, która jeżeli wystartuje sama, nie przejdzie progu wyborczego w 2007 roku. Właściwie nie wiem teraz, o co ci państwo walczą. Może mi pomożecie, wesprzecie, bo żeby utrzymać się przez te półtora roku. Oczywiście sondaże są...
Tak, właśnie, Koalicji Obywatelskiej.
Bo to jest to, o czym rozmawiamy. Przed chwilą rozmawialiśmy o wyborach w regionie wielkopolskim Koalicji Obywatelskiej, gdzie będzie głosować 1500 działaczy. W głosowaniu na szefową całej partii ogólnopolskiej głosowało 1600 działaczy. No więc gdzie
to
jest skala?
Nie, to chyba nawet mniej było, 800 chyba było,
na
tak?
800 plus 800 i 800, tak?
Nieważne.
No to już w ogóle to są w ogóle jakieś takie nieporównywalne liczby. Partia, która ma teraz poparcie w granicach błędu statystycznego.
Ale ma też 30 paru posłów w Sejmie.
Nie, oczywiście.
To od niej zależy koalicja w tym momencie.
Tak, no to jeszcze przez rok będzie się toczyć, ale myślę, że spotkamy się w tym studiu w marcu przyszłego roku, to już będzie to zupełnie inaczej wyglądało. Będą musieli gdzieś szukać łodzi ratunkowej. Oczywiście wszyscy jesteśmy już na tyle długo na tym świecie żyjemy, że mamy dystans do tych sondaży. Ale no, gdybyśmy mówili o 5-6%, tak? Można byłoby się nad czymś zastanowić. No ta partia spadła na 2%, odbicie się z 2% przy aktualnej takiej średniej aktywności członków i członki.
A to, że Ewa Szedler, szefowa partii Wielkopolska, została pierwszą wiceprzewodniczącą, to ma w ogóle jakieś znaczenie dla nas, dla Wielkopolski?
No sympatycznie, no bardzo, możemy się ucieszyć i no, mówię to bez ironii. No,
ale
tak,
może
możemy
będzie
się
mogła
ucieszyć, ale, no,
o tą S11 na przykład powalczyć bardziej dzięki temu.
Nie mam tutaj złudzeń, no to nie ma żadnego kompletnie znaczenia, mimo że to jest sympatyczny gest.
A może elektrownię atomową w Koninie?
No to myślę, że była pani Paulina Henning-Kloska, może coś by tego, ale patrząc na jej ostatnie, prawda, 2,5 roku działalności, no też mamy wątpliwości, czy to jest ministra, która powinna zachowywać te swoje stanowiska. No już była tyle razy krytykowana, no była wymieniana praktycznie, prawda, w pierwszym rzędzie do wymiany.
Ale
do wymiany.
Polega jej fenomen.
No bo to też polega, wydaje mi się, na krótkiej ławce polskiej 20-50, że nie mieliby kogo wstawić na jej miejsce. I na tym to właśnie wszystko się kula. Nie, to sympatyczne, bardzo sympatycznie zawsze z panią posłanką Szedler rozmawia, no i tyle, ale nie ma to absolutnie żadnego znaczenia.
Pytanie może do Bartosza Skoniecznego jeszcze z portalu LM. Ta pozycja wielkopolskich posłanek Polski 2050 przekłada się jakoś na przykład na sprawę elektrowni atomowej. One próbują coś załatwić, coś robią?
Jestem właśnie zdziwiony, ale kompletnie nie, wręcz odwrotnie, bo ja pamiętam taki wywiad Pauliny Henning-Kloski w innej rozgłośni radiowej, gdzie przekonywała, że przecież ten projekt jeszcze zanim zaczął wpisu, to był w ogóle taki projekt jakiś tam prywatny, że w sumie takich rzeczy to się nigdzie nie robi. Jest, owszem, ministrą w rządzie Donalda Tuska, rozumiem, że musi gdzieś tam z tym rządem mówić jednym głosem, że może niekoniecznie powie wprost, że tutaj jest za atomem w Koninie. Z drugiej strony mimo wszystko jest też posłanką z naszego okręgu i ja jako mieszkaniec tego okręgu, jeśli z moją reprezentantką, to oczekiwałbym, że jednoznacznie od początku zajmie stanowisko, że atom ma być w Koninie, tak, bo ja jestem posłanką z tego okręgu i tego się tutaj domagam. To, że jest też ministrą, mnie osobiście jako mieszkańca tego regionu już mniej obchodzi, tak, jest posłanką z mojego regionu. Natomiast te pierwsze wypowiedzi, kiedy się rząd tak nie do końca komunikował, co dalej z tym projektem po zmianie władzy, no właśnie też były takie niejasne i nieprecyzyjne. Dopiero później, kiedy no już jasno sformułowano to, że od tego projektu odstępujemy i że tak naprawdę gra się toczy pomiędzy Koninem a Bełchatowem, to dopiero wtedy zaczęła tak jaśniej Paulina Henning-Kloska opowiadać się za Koninem jako lokalizacją.
W tym tygodniu Gazeta Wyborcza poinformowała też, że wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk także z Polski 2050 spodziewa się drugiego dziecka. Z tego powodu przez pół roku funkcję wojewodę ma pełnić pierwsza obecnie wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc z Koalicji Obywatelskiej. Pojawiły się też dywagacje, czy wojewoda po urlopie macierzyńskim będzie miała gdzie wrócić. Posłuchajmy Przemysława Plewińskiego, radnego Polski 2050.
Pani wojewoda rozmawiała jeszcze wtedy przewodniczącym Szymonem Hołownią, jemu pierwszemu pewnie się doświadczyła, zostało to przedstawione zarządowi partii i reakcje były bardzo pozytywne, super, świetnie, właśnie fantastycznie, młoda kobieta, w ciąży, to nie jest żadne zaskoczenie, wracasz, dla ciebie będzie to czekać, dla ciebie to jest spokój. Inne rozwiązanie dla mnie byłoby skandaliczne. Tutaj mamy to zapewnienie samej góry naszego grupowania.
Myślicie, teraz trzech panów, czterech będzie rozmawiało o macierzyństwie i tak dalej, ale myślicie, że serio ktoś mógł myśleć o podmianie z takim przypadku wojewody, żeby zmienić osobę? Tomasz Małecki, Telewizja Polska.
Jeśli ktoś mógł myśleć, to myślę, że mogli to być koalicjanci Polski 2050, czyli PSL. Wiem skąd inąd, że wicewojewoda Maciejewski nie pała sympatią do pani wojewody. I to jest bardzo, bardzo duży eufemizm.
Tak? Nie lubią się naprawdę?
Tak.
A z jednej listy startowali, przecież trzecia droga to była.
Nie, no przypomnij, Adamie, jak się panowie i panie z PSL-u i Polski spierali o miejsca w zarządzie województwa. Tam nie ma od początku.
To no tam nie, że się nie lubią. Dosyć... Mówiąc wprost, wojewoda Maciejewski nie lubi pani Sobczyk. I na tym poprzestańmy.
Ale myślisz, że w tej sytuacji, kiedy wojewoda jest w ciąży, wicewojewoda Maciejewski próbowałby zastąpić wojewodę w ciąży?
Nie próbowałby, ale wiem, że ma na to ochotę.
A, czyli ta sprawa jeszcze nie jest zamknięta?
Znaczy jest zamknięta, sprawa jest zamknięta, ale on po prostu, to jest tylko zwykłe chcieństwo wicewojewody, ale gdyby ktokolwiek inny zamiast tej pani wojewody Sobczyk został wojewodą później na stałe po jej powrocie z urlopu macierzyńskiego czy po porodzie, no to byłby strzał w kolano, tak? Myślę, że dla tutaj polityków koalicji w Wielkopolsce, bo byłoby to źle odebrane, tak? Byłoby to odebrane źle dlatego, że mówimy tyle o wspieraniu rodzin, o spadającej liczbie urodzeń, o demografii i kiedy pierwsza osoba w województwie, umownie tak to nazwijmy, chce wrócić i nie mogłaby wrócić do pracy. Właśnie dlaczego? Dlatego, że jest kobietą, że jest matką, no to byłoby to niepoważne, tak?
Znaczy więc... w polityce nie ma, panowie, nie ma w polityce miejsca na empatię. Jeżeli ktoś, przepraszam za uproszczenie, jeżeli ktoś by chciał podmienić wojewoda Agatę Sobczyk, to by to zrobił, pojeździłby do Warszawy i tak dalej. Polityka to jest gra brutalna, przekonał się Mariusz Wiśniewski o tym, jego płacze to naprawdę jest, na polityka z 20-letnim doświadczeniem są nie na miejscu. Powinien być przyzwyczajony, że w każdej chwili mógł być odwołany i tak
czyli
samo.
W polityce wszystkie chwyty dozwolone?
Ja nie mam żadnych złudzeń, ty jeszcze masz jakieś złudzenia?
Że... Wydaje mi się, że w tym przypadku no, nie mieliśmy nigdy takiej sytuacji.
Dlatego by to było robione w białych rękawiczkach.
Wojewodami tak? zawsze byli starsi panowie zazwyczaj, którzy wiadomo w takich sytuacjach nie byli. Zupełnie nowa sytuacja w Wielkopolsce.
Tak, i trzeba powiedzieć, że pani wojewoda jest pracowitą osobą. Myślę, że znaczącej wpadki przez te dwa lata nie było. Myślę, że można oceniać ją przynajmniej okej i neutralnie. Jeżeli jestem daleki, bo trudno powiedzieć, czy ona coś wykreowała i tak dalej, to już nie taka jest rola wojewody, tak żeby on
zupełnie
coś kreował.
Zupełnie nowa w polityce,
właśnie...
pamiętajmy. Ona się pojawiła na stanowisku, nie będąc wcześniej.
To jest właśnie dowód, przed chwilą, żeśmy rozmawiali o koalicji obywatelskiej, nikt takiej szansy nie dał. To był wielki opór, przecież koalicja już sobie dzieliła to stanowisko, już mieli sześcioro kandydatów na stanowisko i się przepychali, kto to ma być i tak dalej. Ale rzeczywiście, Polska 2050 postawiła na nową osobę i naprawdę mam dzisiaj duży szacunek do pani wojewody. Myślę, że sprawdza się na tym stanowisku. Nie jest to jakaś, prawda, rewolucyjna działalność, ale to, co robi, nie miała jeszcze...
No, właśnie tak powinna wyglądać praca wojewody.
Tak, też pamiętajmy, że nie miała też takiej sytuacji bardzo kryzysowej, jak pandemia, czy potem wojna w Ukrainie. No póki co jeszcze takiego sprawdzianu
odpukać,
tak, oczywiście. Nie miała takiego sprawdzianu, żeby w sytuacji kryzysowej musiała się odnaleźć. Natomiast jest odbierana pozytywnie i nikt tego by narympał, upraszczając, tego nie zrobił.
Bartosz, Konieczny LM, reakcje polityków na te informacje? Jak pan ocenia?
Od nas z regionu? Czy w ogóle?
Tak, ogólnie możemy na to spojrzeć. Pytanie, czy też reakcje w ogóle w regionie były?
No nie za bardzo, natomiast moja osobista może bardziej reakcja, no to raczej taka, że jeśli ktoś by się na to zdecydował, ewentualnie ktoś by na to zezwolił, no to byłby rzeczywiście wizerunkowy strzał w kolano, bo no, jaki to byłby sygnał dla pracodawców wszelakich, że tutaj rząd robi takie, no bo wojewoda jest przedstawicielem rządu w terenie, przecież rząd pozwala na takie rzeczy, no to dlaczego ja jako pracodawca nie mogę sobie pani, która zaszła w ciążę, też gdzieś odsunąć na bok, czy wręcz zwolnić, no bo skoro rząd takie rzeczy robi, to ja też tym bardziej mogę. Szczególnie rząd, no jakby nie patrzeć po tej bardziej progresywnej stronie, przecież jego częścią jest lewica też, więc Polska 2050 też jest w pewnych kwestiach bardziej progresywna według Koalicji Obywatelskiej, więc absolutnie nie widzę tego. Ja mam nadzieję tylko, że jeśli coś takiego by nastąpiło, no to media by bardzo mocno zareagowały w tym momencie.
To chyba nie pogratulowaliśmy jeszcze pani wojewodzie. Tak.
Jak najbardziej.
Zgodnie wszyscy życzymy wszystkiego dobrego i zmieniamy temat.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Kuria Metropolitalna w Poznaniu sprzedała teren osiedla maltańskiego. Deweloper zapłacił za tę działkę 421 milionów złotych. Teraz będzie fragment oświadczenia kurii. Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zostaną wykorzystane zgodnie z przepisami prawa kościelnego. Koniec oświadczenia. Tyle wiemy o tym, na co Kościół wyda te pieniądze. A mieszkanka osiedla Iwona Chrzanowska, która na osiedlu maltańskim mieszka od 39 lat, nie zamierza się wyprowadzić i zapowiada dalszą walkę.
39 lat w tym roku. Mieszkam tutaj w domu, który jest wygodny, wspaniały, najlepszy dla mnie i nie zamierzam w żadnym razie opuszczać tego domu. Dla nas, powiem tak szczerze, sytuacja uległa zmianie, ale emocjonalnie korzystniejszej dla nas, dlatego że walka z Kościołem to było po prostu dno w sensie moralnym i każdym innym emocjonalnym. No, budziło to w nas ogromny niesmak, dezorientację. Natomiast no, przyjdzie deweloper w zamian za Kościół. Będę walczyć do końca, tak jak już na samym początku powiedziałam, do końca, aż do ostatniej kropli potu.
Tomasz Małecki, Telewizja Polska, łatwiej będzie deweloperem niż z Kościołem? Tak mówiła mieszkanka.
Nie wiem. Myślę, że deweloper przede wszystkim będzie najpierw chciał się ułożyć z Radą Miasta, a potem ewentualnie z mieszkańcami.
Na razie radni chyba nie chcą się do końca układać.
Ja myślę, że...
Z naciskiem na razie.
Nie, dokładnie, na razie. Zresztą rozmawiałem z radnym Mikułą, przewodniczącym Komisji Polityki Przestrzennej, no, który też powiedział, że póki co nie zamierzamy tego planu zmieniać. W oświadczeniu, które dotarło do wszystkich mediów, firma Mirbud, bo tak naprawdę ona jest jakby właścicielem tego dewelopera, głównym udziałowcem, napisała, że będzie realizować inwestycje zgodnie z przyjętym planem ogólnym. Plan ogólny zakłada wyższą zabudowę, dlatego będzie można sprzedać więcej mieszkań, a plan zagospodarowania przestrzennego do 4 pięter, zdaje się. No i teraz jest kwestia dogadania się z Radą Miasta. Rada Miasta czy radni koalicji wydali oświadczenie. Oczywiście, że jak będzie godne załatwienie sprawy mieszkańców, to wtedy ewentualnie rozważą kwestię zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. W ogóle kuriozalne oświadczenie, bo no bo co, jeszcze nikt o nic nie wystąpił, a oni już się tłumaczą.
Tomasz Cylka, Gazeta Wyborcza, zaskoczony, że Kościół sprzedał ten teren. 421 milionów, dobre pieniądze pewnie za to dostał.
Absolutnie, oczywiście, że nie jestem zaskoczony. Natomiast no, pewne fakty tu powoli trzeba sobie poukładać. Tak? Wydawało mi się, z naciskiem na wydawało się, że po awanturze o 8 liceum ogólnokształcącego Kościół wyciągnie jakieś wnioski, przynajmniej jeżeli chodzi o rozmowy z mieszkańcami Poznania. 8 lato, to był 2009 rok, musiałem sobie to przypomnieć, 17 lat temu.
A już 17 lat jest?
Tak, właśnie. 17 lat temu uczniowie wychodzili na ulicę. Oczywiście nie miało to żadnego wpływu. Wtedy arcybiskupem był Stanisław Gądecki. Nie było żadnego dialogu. W efekcie po 4 latach miasto Poznań zapłaciło archidiecezji odszkodowanie za użytkowanie tego budynku. Ósemka się przeniosła dzisiaj na Stare Miasto. Stan na osiedlu maltańskim jest bardzo podobny, jeżeli nie identyczny do sytuacji sprzed 17 lat. Żeby była jasność, tak, teren jest kościelny. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Ale Kościół, który tyle mówi o rozmowie, o empatii, o chrześcijaństwie, o katolickiej nauce społecznej, moglibyśmy tutaj wymieniać to wszystko w nieskończoność, absolutnie dialogu z mieszkańcami nie prowadził, bo za dialog nie uważam. Mieliśmy tu przykłady na ostatniej komisji mieszkaniowej nadzwyczajnej w tym tygodniu, jak odnosi się do mieszkańców prawnik reprezentujący kurię Jacek Masiota. Oczywiście emocje są po obu stronach. Nie wiemy, co tam, jak te dyskusje wyglądają, natomiast no, słuchając prawnika kurii, możemy sobie tylko wyobrazić, że jest to ton, bardzo ostrożnie mówiąc, ton lekceważący wobec mieszkańców. Jeżeli było tak, że 4 dni przed sprzedażą ksiądz Paweł Deskul, proboszcz parafii, odprawia mszę świętą za mieszkańców osiedla maltańskiego, tak? Podczas każdej mszy świętej przekazujemy sobie znak pokoju przecież, a 4 dni później Kościół, nie informując mieszkańców, sprzedaje teren, żeby była jasność. On oczywiście ma do tego prawo, tak? To wszystko jest zgodne z prawem, ale mówimy o dialogu z mieszkańcami, którego tu nie ma. To naprawdę nie dziwmy się rozgoryczeniu tych mieszkańców, bo ta wtorkowa komisja pokazała to wyraźnie i te emocje będą jeszcze większe, no bo oświadczenia są takie, że póki co nadal administruje tym terenem spółka Komandoria, a nie jeszcze deweloper. Deweloper przejmie to, jak zostaną uregulowane.
Czyli cicho
sytuacje
i spokojnie na osiedlu maltańskim nie będzie.
Oczywiście, że nie będzie. Będziemy mieli powtórkę z 8 lata. Wtedy się to toczyło przez 4 lata. Później jeszcze mieliśmy troszeczkę mniejszy konflikt wokół szkoły muzycznej, prawda? Moglibyśmy tu jeszcze to wymienić.
Bartosz, konieczne pytanie o wizerunek Kościoła. Jak ta sprawa z punktu widzenia też Konina, bo my w Poznaniu pewnie za bardzo tą sprawą żyjemy, ale jak ona wpływa na wizerunek Kościoła? Czy w ogóle to jest sprawa, która wychodzi poza Poznań?
To nie będę kłamał, że budzi jakieś ogromne emocje w Koninie czy w regionie, natomiast jeśli chodzi o wizerunek Kościoła, no to pewnie pytanie, kogo zapytać, tak? Znaczy osoby, które są krytycznie nastawione do Kościoła, no to raczej myślę nie będą zdziwione, tak? Bo to nie jest pierwsza sytuacja, gdzie jakieś interesy czy sprawy finansowe Kościoła stają się ważniejsze od jakichś takich spraw społecznych. No, nie wiem, ja mam takie podejście, że niezależnie czy to jest Kościół, czy jakakolwiek inna organizacja, czy przedsiębiorstwo nawet prywatne, gdyby było w takiej sytuacji, no to jego obowiązkiem jest po prostu rozmawiać z mieszkańcami i jakoś tą sprawę spróbować właśnie rozwiązać, wynegocjować jakieś rozwiązanie, które będzie w miarę satysfakcjonujące dla wszystkich stron, bo ja nie odbieram Kościołowi prawa do dysponowania swoją wartością, natomiast własnością, natomiast jeśli na tej własności kilkadziesiąt lat żyją ludzie, no to też trzeba to wziąć pod uwagę, szczególnie, tak jak tutaj mówił kolega, jeśli ta własność należy do organizacji, która no bardzo mówi o tym, że troska o bliźniego jest niezwykle ważna. Natomiast pewnie jeśli spytać osoby, które gdzieś tam są bardziej prokościelne, no to nie wiem, co jeszcze by się musiało wydarzyć, żeby one zmieniły swoje zdanie i nie wiem, czy taka sprawa wpłynie na tę zmianę tego wizerunku.
Aczkolwiek dla tej komisji radna Prawa i Sprawiedliwości Ewa Jemielity była taka, ja nie mówię, że ona bardzo broniła kurii i tak dalej, nie, ona była bardzo tak logicznie, z dystansem do tego dopytywała, ile mieszkańców tam jest. Prawnik tu kurii nie potrafił odpowiadać to bardzo precyzyjnie.
Innego radnego Prawa i Sprawiedliwości, Zbigniew Czerwiński, uważa, że teraz o tej sprawie będzie spokojniej.
Część ludzi atakowała całą tą operację nie z powodów tego, że się bardzo wzruszała losem tych ludzi mieszkających na terenie tych ogródków, tylko uznali, że to jest jakby skuteczny cep do walki z Kościołem. Także więc akurat temu się nie dziwię. Natomiast no, skoro zaoferował deweloper, i to nie jakaś firma krzak, ale jeden z większych graczy na rynku polskim, że jednak uznali, że z punktu widzenia prawnego te grunty rzeczywiście są... na pewno nie mają wady prawnej. I druga rzecz, natomiast oczywiście ten proces, to nie znaczy, że w tej chwili się jakaś zmieni radykalnie sytuacja. No, ze strony miasta jednak jest ten proces współpracy z tym, żeby ci ludzie mogli się w godne warunki przenieść. Także natomiast w tej chwili ja myślę, że spadnie temperatura sporu, bo już nie będzie tego seksownego, podniecającego wielu ludzi możliwości atakowania kościoła. Pozostaje tylko los tych ludzi, którymi trzeba się zająć. Myślę, że ten proces będzie postępował, że uda się ten problem rozwiązać. Na pewno już nie będzie tej wrzawy medialnej, bo deweloper nie jest tak sexy jak kościół.
Tomasz Małecki zgadza się z radnym Prawa i Sprawiedliwości, że deweloper nie jest tak sexy jak kościół?
Ja bym w ogóle nie użył takiego sformułowania, ale znamy radnego Czerwińskiego nie od dziś i zawsze mówił barwnym i kwiecistym językiem. No, sytuacja na pewno się zmieni, tak? Być może ta temperatura sporu spadnie.
Chociaż jutro ma być protest.
Tak, jutro ma być protest. Dzisiaj jest Adrian Zandberg w Poznaniu, właśnie tutaj niedaleko, kwadrans temu rozpoczęły się obrady zarządu partii Razem, więc myślę, że też na ten temat Adrian Zandberg się wypowie.
Czyli tak cicho wcale nie będzie, zamykając ten temat?
Nie, nie będzie. Nie będzie cicho na pewno, no bo to nadal będą dla niektórych dramaty ludzkie po prostu.
Zbyt optymistycznie to zdecydowanie radny Czerwiński tę sytuację ocenia, zakładając, powtórzę, nadal do czasu zakończenia podpisania umów administruje tym terenem spółka, za którą stoi kuria poznańska, więc radny na wyrost tutaj sobie wszystko ocenia.
14 minut zostało do 16, to jeszcze jeden temat mamy.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Dobro dzieci, a nie oszczędności dla miasta, to ma brać pod uwagę kurator oświaty w Wielkopolsce, od którego zależy teraz przyszłość czterech konińskich przedszkoli. We wtorek w radiu rozmawialiśmy o likwidacji tych placówek. Tydzień wcześniej decyzję podjęli radni z Konina, ale plany może zablokować jeszcze kurator. Wydania negatywnej opinii apelują pracownicy przedszkoli, rodzice, niektórzy radni, którzy nie chcieli likwidacji tych placówek. W trakcie programu zastępca prezydenta Konina Witold Nowak zaapelował też do kuratora. Posłuchajmy fragmentu.
Ja wierzę, że ta decyzja będzie pozytywna. Wierzę, że kurator, jako przedstawiciel też rządu, będzie myślał o tym poważnie, to znaczy będzie myślał o tym globalnie, bo to nie jest problem tylko naszego miasta, tak jak powiedziałem, to jest problem całego województwa i skoro były decyzje i pozytywne, i negatywne dla województwa, to rozumiem, że te pozytywne wynikały też z dobrego, normalnego przeanalizowania sprawy i wierzę, że w tej kwestii decyzja będzie pozytywna.
Bartosz Skonieczny z Konina zna tę sprawę doskonale, to taki nacisk na kuratora, pamiętaj, powołał cię rząd, zaakceptuj to?
Nie wydaje mi się, szczególnie, że no, jeśli spojrzeć na takie najprostsze nawet dane, to ta decyzja ma uzasadnienie. Konin ma cały czas, bo te placówki jeszcze nie zostały formalnie zlikwidowane. 18 przedszkoli, podczas gdy inne tego typu miasta jak Leszno, Kalisz, Gniezno, które mają więcej dzieci w wieku przedszkolnym, czy też młodszych, które do przedszkoli jeszcze pójdą, ma tych placówek już teraz mniej. I większość tych miast w ostatnich latach przedszkola zamykało. Konin tego nie robił tak naprawdę przez kilkanaście lat. Ostatnia szkoła została zamknięta kilkanaście lat temu. Przedszkole to bodaj były jeszcze lata 90. Jesteśmy jednym z najbardziej, najszybciej wyludniających się miast w ogóle w kraju, tak? Nie mówię nawet o Polsce, tylko o całym kraju. Więc to po prostu musi się zadziać i no inaczej te przedszkola po prostu będą stały puste. U nas nie ma tylu dzieci, mamy jedno z najszybciej, jesteśmy z jednym z najszybciej starzejących się miast w Wielkopolsce również. Tych dzieci jest naprawdę mało, więc ja sobie nie wyobrażam, by ta decyzja była inna. I nie dziwię się tutaj prezydentowi Nowakowi, że on tak jakby naciska na tą sytuację, bo ma negatywne doświadczenie sprzed 5 lat, kiedy miasto próbowało zamknąć zespół szkół technicznych, odnośnie którego też była decyzja podejmowana, miała być podejmowana w zeszłym tygodniu, ostatecznie radni się z tego wycofali. No i wtedy kurator jeszcze za rządów PiS-u wydał decyzję negatywną. To tam sprawa się jeszcze objęła sądy. W każdym razie szkoła cały czas istnieje. Natomiast no, takie nieprzyjemne doświadczenia, jeśli chodzi o zamykanie, czy próby zamykania placówek, już władze Konina mają.
Rozumiecie, panowie, te argumenty? Spada liczba dzieci, więc musimy zamykać przedszkola, szkoły. Tomasz Małecki, Telewizja Polska.
Tak, rozumiem, dlatego że to, co Bartek powiedział, Konin czy wschodnia Wielkopolska bardzo wyludniającą się częścią tego regionu, ale nie tylko, bo takie przykłady mamy, tak, jest również Gniezno, jest również problem szkoły w Lesznie, o którym wielokrotnie wszyscy jak tutaj siedzimy informowaliśmy.
I tam kurator powiedział nie.
Tam kurator powiedział nie, ale na przykład ja robię materiał z małej gminy, bardzo małej gminy Kołaczkowo w powiecie wrzesińskim, gdzie jest, wyobraźcie sobie, na 5,5-tysięczną gminę z 5 szkół. 5 szkół, 2 szkoły nie będą zlikwidowane, tylko będą klasy 1-3. No, dosyć taka skomplikowana konstrukcja. I kończy to się tym, że wójt, który próbuje uporządkować, a tam dodam, że z podatków zbieranych jest rocznie około 6 milionów złotych i całość z podatków, 6 milionów złotych jest dokładana do funkcjonowania tych szkół. I wójt mówi wprost: albo gmina zbankrutuje za czas jakiś. Problem jeszcze jest inny, bo my teraz mówimy o szkołach i o przedszkolach. Ostatnio portal samorządowy pisał, że były wicepremier Jerzy Hausner zwrócił uwagę, że za kilkanaście lat będzie problem nie likwidacji szkół, tylko będzie problem likwidacji bądź łączenia niewydolnych finansowo gmin. Ponieważ wiemy, jak się układają dochody gmin, są to podatki CIT i PIT, i kiedy będzie tych mieszkańców, kiedy będą coraz starsi, nie będą pracowali, dochody spadną i pojawi się jeszcze kolejny problem właśnie, o wiele ważniejszy.
Także wszyscy wiedzą, że tych szkół mamy za dużo i coś trzeba zrobić, ale niewielu samorządowców ma odwagę?
Oczywiście, tak. No, mamy tu przykład w Poznaniu. Też chciano likwidować 4 przedszkola. Sami radni się jeszcze póki co z tego pomysłu wycofali.
Odłożyli na pierwszym posiedzeniu komisji.
Tak. Odłożyli ten problem. Wszyscy wiedzą. Pytałeś też o kuratora. Kurator to jest bardzo silna osobowość i tutaj żadne apele na niego i naciski wiceprezydenta Konina na pewno nie wpłyną. Jeżeli kurator będzie chciał przynajmniej jedno przedszkole utrzymać, to taką decyzję podejmie. Ja tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że kuratora na to stać. Natomiast no, każdy rodzic, myślę, że chciałby, żeby jego dziecko było w małej placówce, żeby wychowywało się, miało zajęcia w małej grupce, i to jest naturalne, te emocje trzeba zrozumieć. Natomiast wracamy tutaj do naszego poprzedniego tematu, no trzeba umieć na ten temat rozmawiać, ale no, w tej sprawie, gdy zamykamy przedszkola, no to naprawdę emocje są, zwłaszcza wśród młodych rodziców, bardzo duże.
Ja jeszcze dodam, że jest to wykorzystywane politycznie przez przeciwników.
Tak, niestety.
I tu już nie chodzi o nazwę partii, możemy się domyślać. W tym, że Kołaczkowie, no to po prostu ta gra tylko i wyłącznie polityczna, bo kończy się to wnioskiem u komisarza wyborczego w Koninie, bo to jest koniński okręg wyborczy, i o referendum o odwołanie wójta i rady gminy w Kołaczkowie. Tylko że za to, że podjęła jakąkolwiek próbę. Te szkoły, jeśli będą zlikwidowane, to najwcześniej za 2 lata. I już się robi z tego polityka, bo wkraczają na ten polityk.
W mniejszych gminach te szkoły są często takim centrum kultury. To nie tylko szkoła, ale to jest taka...
W tym przypadku, o którym mówimy, dzieci z tych Sokolnik poszłyby do szkoły oddalonej o 1600 metrów, bo to są 2 duże miejscowości obok siebie do Bieganowa. Ale to jest zbyt skomplikowane, nie skupiamy się na Kołaczkowie.
Nie jest łatwo zamknąć przedszkole czy szkoły, tak? Ten proces nie jest taki, że po prostu przychodzimy, decydujemy, głosujemy, zamykamy.
Oczywiście, nikt nie ma tutaj wątpliwości. Naprawdę powtórzę, ta decyzja radnych Poznania o tym świadczy. Oni sami się zreflektowali, że to będzie źle przyjęte, chociaż przecież pamiętajmy, że do wyborów mają 3 lata. Nie ma lepszego terminu z politycznego punktu widzenia na podejmowanie decyzji o zamknięciu brzuszku. Przecież nie zrobią tego za 2 lata, kiedy będzie rok do wyborów samorządowych.
Rozmawiałem kiedyś z jednym wójtem w Wielkopolsce. On wie, że ma za dużo szkół u siebie, ale powiedział, że nigdy takiego projektu nie przedstawił, bo zaraz będzie miał pół gminy oplakatowane z hasłami, przepraszam za słowo, tylko matoły zamykają szkoły. To cytat dosłowny z jego. I odwagi po prostu, tak? Nie mają ci samorządowcy.
No, trudno im się troszeczkę dziwić. No, oni zależy wszystko od wyborów, od tego, jak, czy mieszkańcy
mają. Ale to wyborów daleko, na 3 lata.
No
ale...
właśnie, przed chwilą to powiedziałem. Ja sobie zdaję z tego sprawę, no ale strach jest naprawdę duży.
Myślę, że łatwiej będzie to podjąć takie decyzje burmistrzom i wójtom, którzy już nie będą mogli wystartować w kolejnych wyborach.
A w Koninie, wróćmy jeszcze do Konina, bo tam władze są dosyć zdeterminowane. Prezydent nie zamierza się wycofywać, nie boi się protestów, reakcji wyborców, tego, co będzie za 3 lata?
Protesty już były i były spotkania też z radnymi, z władzami miasta odnośnie tego projektu i też władze miasta częściowo się wycofały, ponieważ pierwszy projekt mówił o likwidacji tych placówek już od września, co byłoby no, nie tyle jakąś tam lekką reformą, tylko wręcz rewolucją, bo dzieci musiałyby po prostu pójść do innych przedszkoli i to nie do końca wiem, skąd był taki pomysł, bo to musiało wzbudzić opór i zbudziło.
Może trzeba zaproponować coś na górkę, żeby mieć z czego rezygnować później?
Może tak to wyglądało, natomiast właśnie tak się właśnie stało, że po tych rozmowach zmieniono te projekty uchwał i ostatecznie zdecydowano, że te przedszkola będą wygaszane, czyli te dzieci, które już do nich chodzą, skończą jakby w tym samym przedszkolu, do którego już poszły, natomiast nie będzie nowych naborów przeprowadzanych. To myślę jest takie najmniej bolesne rozwiązanie, najmądrzejsze z tego wszystkiego, bo przede wszystkim no, te najmłodsze dzieciaki nie dotknie ich tak naprawdę. Tak? One sobie dokończą te przedszkola, w których zaczęły funkcjonować. Natomiast fakt jest też taki, że w Koninie jest to o tyle prostsze, że to były pierwsze przedszkola wytypowane w audycie oświaty, które władze miasta zleciły, który był kilka miesięcy wykonywany, wytypowane jako te, które można zlikwidować. Były takie grupy wytypowane, ostateczny wybór należał do władz miasta. Natomiast to były przedszkola, gdzie z dużych osiedli, gdzie są jeszcze jedna, dwie inne placówki, do których dzieci będą mogły chodzić. Porównując na przykład do tych małych gmin, o których tutaj przed chwilą mówiliście, no tam jest większy problem często, bo tam czasem jest szkoła oddalona już kilka kilometrów, trzeba dzieci na przykład dowozić, albo są autobusy czasem gminne, które dowożą dzieciaki do innych szkół. To jest trochę inna sytuacja niż jak mamy szkołę czy przedszkole w dużym mieście, gdzie kolejne jest ledwo kilka ulic dalej. Więc myślę, że po tej zmianie te protesty rodziców już praktycznie ich nie było, tak? To była kwestia tylko nauczycieli, którzy będą musieli sobie znaleźć nowe zatrudnienie i to jest zawsze problem, natomiast no niestety takie są realia.
Bo dzieci niestety coraz mniej. Panowie, bardzo dziękuję za udział w programie. Bartosz Skonieczny, Koniński Portal LM, a w studiu w Poznaniu Tomasz Tylka, Gazeta Wyborcza, Tomasz Małecki, Telewizja Polska, Jarosław Barczyński, Adam Michalkiewicz. Także dziękujemy za 4,5 minuty, godzina 16 i wiadomości Radia Poznań.
To był Tydzień w Wielkopolsce.